Ojciec mój miał 3 synów, będących już w wieku dojrzałym do wybrania sobie zawodu. Ujrzawszy, że jak mówił, przyrodzonej swojej skłonności postawić nie może tam, zapragnął odstrychnąć się od przyczyny samej szczodroty i marnotrawstwa, czyli wyrzec się wszystkich dóbr swoich, bez których i sam Aleksander liczy krupą by się wydał. Zwoławszy nas wszystkich 3 pewnego dnia do swojej komnaty, przemówił do nas tymi słowy, które tutaj będę się starał powtórzyć. Moje dzieci, dosyć na tym, jeśli powiem, że jesteście mymi synami, a ja waszym ojcem, aby wam dać poznać, że was miłuję, takoż wystarczy, abyście poznali, że wam źle życzę, skoro zważycie na moją niezdatność do zachowania wam dziedzictwa i utrzymania na wodzy skłonności mojej. Teraz, chcąc wam dać dowód, że was jak ojciec kocham i że nie pragnę waszej zguby ani biedy, jakiej zwykle ojczymowie dla pasierbów swych pragną, rzeknę wam, że chcę z wami pospołu przywieść do skutku rzecz pewną, którą od dawna mam już w głowie, nazierałym ugruntowaną na myśle. Jesteście już wszyscy w wieku obrania sobie stanu i wynalezienia takiego zawodu, który, gdy już bardziej w lata pójdziecie, mógłby wam przynieść profit i ludzką cześć zjednać. Umyśliłem podzielić majętność moją na 4 równe części. Każdemu z was dam 1 dział, jaki z 3 działów na niego przypadnie. 4 dział sam sobie na wyżywienie ostawię na resztę tych dni, które jeszcze na ziemi przeżyć mam. Gdy już będziecie mieli w posiadaniu części majętności, które wam tytułem dziedzictwa przynależą, pragnę, abyście poszli jedną z tych dróg, co je namieniam. Istnieje w naszej Hiszpanii pewne przysłowie, które ja słusznym być rozumiem, jako i słuszne są wszystkie przysłowia krótkimi sentencjami z długiej i gruntownej eksperiencji dobytymi będące. To, o którym wspomniałem, powiada: tron, kościół, morze, wybieraj nieboże. Co się szczegółowiej na ten kształt wykłada, że jeśli ktoś chce się czegoś dobić i majętności sobie przysporzyć, musi albo sukienkę duchowną przywdziać, albo po morzu pływającym kupieckim rzemiosłem się parać, albo też na dwór wstąpić i królowi służby swoje ofiarować. Jak mówią, lepsze królewskie odpadki niż pańskich stołów dostatki. Mówię to, gdyż taka jest moja wola, aby jeden z was stał się w pismach i naukach zawołany, drugi kupiectwa się chwycił, trzeci królowi na wojnie służył, skoro już niełatwiej się jest na dwór monarchy naszego dostać. Chocia wojna bowiem wiele nie ubogaca, jednak sławy i dobrego imienia przysparza. Za 8 dni działy wasze w gotowiźnie wam wypłacę, nie krzywdząc was ani na szeląg, jak to sami dowodnie zobaczycie. Rzeknijcie mi teraz, czy gotowi jesteście iść za moim zdaniem i radą moją, jak wam tu ją wyłożyłem. Ojciec kazał mi naprzód, jako najstarszemu, odpowiedzieć. Prosiłem go usilnie, aby nie pozbywał się swojego majątku, lecz aby go do woli, tak jak chce, używał, gdyż my dosyć młodzi tu jesteśmy, byśmy sami fortuny dorobić się mogli. Przy końcu oświadczyłem, że w tej mierze z nim dzierżąc myślę rzemiosłu rycerskiemu poświęcić, aby móc służyć godnie Bogu i królowi memu. Średni brat takież wyraził mu zapewnienia i okazał ochotę udania się do Indii z towarami, co je za swoją część zakupi. Najmłodszy brat, a według mego rozumienia najmądrzejszy, rzekł, że życzy sobie obrać stan duchowny i udać się do Salamanki, gdzie by się mógł w naukach wyćwiczyć. Gdyśmy już postanowienia uzgodnili i profesje swoje wybrali, ojciec na wszystkich uciskał i w krótkim czasie obietnicy, co był ją dał, dopełnił, wręczając każdemu z nas, jeśli dobrze pamiętam, 3000 srebrnych talarów, gdyż tyle każda część wynosiła. Stryj nasz całą majętność nabył, uiściwszy zapłatę w gotowiźnie, gdyż chciał, aby dobra przy naszej familii i domu zachowane zostały. Tegoż jeszcze dnia pożegnaliśmy naszego zacnego rodzica. Ja, mając względność na ojca w podeszłym wieku będącego, aby go przy tak małej kwocie i niedostatecznym do życia sposobie nie zostawiać, prośbą moją to zjednałem, że z 3000 dukatów 2000 przyjął. Przełożyłem mu, że mi reszta wystarczy, aby się przystojnie oporządzić mógł. Dwaj moi bracia, przykładem moim pobudzeni, takoż mu po 1000 dukatów ostawili, tak iż ojciec posiadał 4000 dukatów w gotowiźnie, nie licząc 3000, które część jego w nieruchomych dobrach zachowana wartała. Pożegnaliśmy zatem ojca i stryja z wielkim żalem i obfitymi ślozami. On zaś zalecił, abyśmy zawsze, ilekroć sposobność się zdarzy, uwiadomili go o złych czy dobrych przypadkach życia swojego. Przyrzekliśmy, że życzenia jego dopełnimy, on zaś uściskał nas i błogosławieństwa rodzicielskiego udzielił. Jeden brat udał się do Salamanki, drugi do Sewilli. Jam się obrócił do Alicantu, gdziem się dowiedział, że stoi właśnie na kotwicy okręt genueński, który wełnę ładuje, aby ją do Genui zabrać. Oto już 20 rok upływa od chwili, gdym z domu ojcowskiego wyszedł. W trakcie tego czasu wiele listów pisałem, alem żadnej wieści od ojca i od braci nie odebrał. W krótkich wam opowiem słowach, jakie były mego losu koleje. Wsiadłem na pokład statku w Alicancie i po szczęśliwej podróży przybyłem do Genui, skąd udałem się do Mediolanu. Opatrzyłem się tam w broń i w piękny sprzęt do żołnierza należny. Chciałem już zaciągnąć się w piemiąckie szeregi, gdy nagle, będąc w drodze do Aleksandrii, co ją Słomianą zowią, uznałem, że książę Albi do Flandrii się przebiera. Odmieniłem zamysł, przystałem do niego i byłem przytomny we wszystkich bitwach, które stoczył. Widziałem śmierć księcia Egmontu i księcia Horna i dostąpiłem tego, że mianowano mnie chorążym słynnego kapitana Guadalajara, Diego de Urbino zwanym. Wkrótce potem, gdy do Flandrii przybyłem, poszły słuchy, że jego świętobliwość, papież Pius V, niezaćmionej pamięci, wraz z Hiszpanią i Rzeczypospolitą Wenecką, zawiązał ligę przeciwko Turkowi, który w tym czasie zdobył przy pomocy floty wyspę cypryjską, co zawsze pod zwierzchnią władzą Wenecjanów się znajdowała. Strata to nieoszacowana i nieopłakana. Zapewne to miano, że Don Juan Austriacki, brat przyrodni naszego dobrego króla Don Filipa, na czele tej ligi stanie jako wódz złączonych wojsk. Wielkie przygotowania na tę wyprawę czyniono, wszystko to pobudziło mnie i wielkim pragnieniem duszę moją zażegło, abym udział wziął w tej walnej, oczekiwanej przez wszystkich rozprawie. I aczkolwiek czyniono mi pewne obietnice, że przy pierwszej sposobności, jaka się nadarzy, stopień kapitana otrzymam, jednak wzgardziłem wszystkim, aby się udać do Italii, dokąd w samej rzeczy się udałem. Szczęsny los mój chciał, że Don Juan Austriacki przybył był właśnie do Genui, skąd miał pociągnąć do Neapolu, aby się tam złączyć z weneckimi wojskami, co istotnie później na Sycylii w Messynie się stało. Powierzono mi chorągiew piechoty i oto byłem przytomny szczęśliwej bitwie pod Lepanto. Stopień honoru, na jaki raczej przychylna fortuna, niż zasługa własna mnie wysadziła. W tym dniu, tak szczęśliwym dla całego chrześcijaństwa, gdy to cały świat i wszystkie narody wyprowadzone z błędu grubego zostały, że Turczyn rzekomo na morzu niezwyciężony jest. W dniu tym, powiadam, gdy nieznośna pycha otomanów pogromiona została, wśród tych szczęśliwych ludzi, gdyż większą szczęśliwość osiągnęli chrześcijanie, którzy padli, niż ci, co zwyciężywszy przy życiu ostali. Ja jeden tylko nieszczęsny byłem. Miast dostąpić uwieńczenia koroną morską, jak za czasów starożytnego Rzymu, ujrzałem się tej nocy, co po sławnym dniu nastąpiła, pojman wieństwo, z łańcuchami i dybami na nogach i rękach. Uchali, Algieru król, zuchwały i zawołany mórz rozbójnik, napadł na główny okręt maltański i opanował go. Jako że na pokładzie tego statku znajdowało się już tylko 3 rycerzy będących przy życiu, a do tego srodze poranionych, galera komenderowana przez Juana Andrae, na której znajdowałem się wespół z moim oddziałem, zbliżyła się nam pomoc tamtej. Uczyniłem to, co był powinienem w podobnej okoliczności uczynić. Skoczyłem na pokład wrażej galery, która umknąwszy się tej, co na nią napadła, nie pozwoliła, aby żołnierze moi w moje tropy poszli. Znalazłem się tedy sam wśród nieprzyjaciół, którym nie mogłem stawiać oporu z przyczyny ich wielkiej liczby. Musiałem się poddać, mając całe ciało w ranach. Słyszeliście już, miłościwi państwo, że Uchali z całą swoją flotą szczęśliwie umknął. Pozostałem we władzy Algierczyka, jako jego niewolnik, jedyny człek niepomiernie strapiony. Wśród tylu ludzi szczęśliwych, jeden niewolnik wśród tylu wolnych, gdyż 15 000 chrześcijan, którzy na galerach pogańskich wiosłowali, dnia tego upragnioną wolność znalazło. Zawiedziono mnie do Stambułu, gdzie wielki Turczyn, Selim, pana mego głównym dowódcą na morzach naznaczył, gdyż Uchali powinność swoją w tej rozprawie wypełnił i na znak swego męstwa wielki sztandar kawalerów maltańskich ukazał. Następnego roku, a był to rok pański 1572, robiłem wiosłem na pokładzie admiralskiego statku zwanym Trzema Latarniami. Znaleźliśmy się pod Nawarinem. Zważyłem wówczas, że utracono najlepszą porę i sposobność zniesienia całej floty pogańskiej, gdyż Lewantynowie i Janczarowie, co się tam znajdowali, zapewne to mieli, że atak w samym porcie się rozpocznie. Już złożyli na kupę swoje tobołki i trepy, by się ucieczką lądową salwować, tak bowiem potrwożeni byli ukazaniem się floty chrześcijańskiej. Niebo inaczej jednak wszystko ustanowiło, nie dla uchybień i niedbałości wodza, co nad naszymi wojskami władzę sprawował, jeno dla grzechów całego chrześcijaństwa. Bóg chce i dopuszcza do tego, abyśmy zawsze mieli katów, którzy nas karzą. Uchali umknął do Medon, wyspy bliskiej Nawarino i wysadziwszy ludzi swych na brzeg, umocnił wejście do portu i nie ruszył się z niego ani na krok, póki Don Juan się nie oddalił. Dnia tego była wzięta galera zwana Zdobyczą, której przewodził syn sławnego pirata Barbarossy. Pochwycił ją statek neapolitański Wilczyca, komenderowana przez ów piorun wojenny, ojca żołnierzy szczęśliwego i niezwyciężonego kapitana Don Alvara de Baran, markiza Świętego Krzyża. Nie chcę milczeniem pominąć, co się stało przy wzięciu tej galery. Syn Barbarossy, okrutnik niezbłagany, tak źle się z niewolnikami obchodził, że ci, którzy przy wiosłach byli, ujrzawszy, że Wilczyca się do ich galery zbliża, wszyscy wraz z wiosła porzucili. Acz kapitan, stojący na rufie, krzyczał, by z całą furią wiosłami robili. Później pochwycili go i wlokąc go z ławy na ławę od steru do rudla, tak go tarmosili i kąsali, że nim się do masztu dostał, już dusza jego do piekła zabiegła. Tak wielkie było okrucieństwo, z jakim ich traktował i taka nienawiść w ich sercach dla niego. Powróciliśmy do Konstantynopola zaś następnego roku, czyli roku pańskiego 1573, gruchnęła wieść, że Don Juan zdobył Tunis. Państwo to otomanom odebrał i osadził na nim Mulej Hameta. Takiż Mulej Hamida, najokrutniejszy, a wraz i najmędrszy Maur, jaki kiedykolwiek na tym świecie żył, postradał nadzieję, że kiedyś na swoje państwo może powrócić. Wielki Turczyn bardzo się tą stratą turbował i używając chytrości i roztropności właściwej całemu jego domowi, zawarł pokój z Wenecjanami, którzy go bardziej pragnęli niż on sam. W rok później, czyli w 1574 roku, osaczył Golette i twierdzę, którą Don Juan jął pod Tunisem umacniać. Srogim nękał obleganiem. Podczas tych wszystkich wypraw wojennych byłem przykowany do wiosła, bez żadnej nadziei oswobodzenia. Przynajmniej nie spodziewałem się być okupionym, bom sobie ułożył nie dawać znać ojcu mojemu o nieszczęśliwym stanie, w jakim się znajdowałem. Na ostatku Goleta padła, a wraz zdała się i warownia pod naporem 75 000 wyborowego tureckiego żołnierza, nie licząc 400 000 Maurów i Arabów ze wszystkich części Afryki do kupy zebranych, z niewypowiedzianą liczbą wojennych rynsztunków i innych sprzętów. Taka zaś była ilość samych chawerzy, że dłońmi swymi i grudkami ziemi mogli byli pokryć całą Golettę i twierdzę. Pierwsza utracona została Goletta, która dotąd za niezdobytą uchodziła. Zdała się i warownia, nie dla niedbałości i opieszalstwa swoich obrońców, którzy uczynili wszystko, co tylko uczynić mogli, ale dlatego, że Turkowie uznali z eksperiencji, że na tej piaszczystej wydmie bardzo łatwo jest okopy wznosić. Woda znajdowała się w głębokości 2 piędzi od powierzchni, choć Turczyn rył w ziemi na 3 łokcie, aby ją znaleźć. Z worów pełnych piasków wznieśli tak wysokie wały, że górowały one nad bastionami i murami twierdzy i z tej wyżyny jeli tak śmiele i pewnie strzałami prażyć, że z obrońców nikt nie miał się na placu pojawić. Powiadają, iż nasi wielki błąd popełnili, zamykając się w Golecie. W rzekomo winni byli wyjść w szczere pole i czekać nieprzyjaciela przy lądowaniu. Ci, co tak z daleka rozprawiają, pokazują po sobie, że żadnego w tym nie mają doświadczenia. Skoro w Golecie i w twierdzy pospołu było zaledwie 7 tysięcy żołnierzy, także mogłaby ta garsteczka, choćby z najdzielniejszych złożona wojowników, wyjść w pole i dać odpór tak straszliwej pochańców na wale. Zaliż można obronić twierdzę, nie wspartą żadnym posiłkowaniem, osaczoną przez zaciętych i licznych nieprzyjaciół, a do tego na wrażej znajdującą się ziemi. Ja zaś z wielu innymi trzymam, że jest to szczególna łaska nieba Hiszpanii uczyniona, iż z ziemią zrównany został ów przybytek nieprawości wszelkich, zmiażdżeń ów czerw, ów monstrum żarłoczne, ów rekin nienasyty, co siła pieniędzy chłonął, nie będąc na nic użyteczny. Chyba jeno na to, by zachowała się pamięć, iż twierdzę tę zdobył niezwyciężony Karol X, niezaćmionej pamięci cesarz, tak jakby dla zjednania mu sławy pośmiertnej, którą ma i mieć będzie, z tylu innych miar zasłużoną, potrzeba było szczególnie tej gromady kamieni i murów. Twierdza także była dobyta, ale Turczynowie musieli nią owładnąć 5 po 5, gdyż żołnierze, co je bronili, tak dzielnie i zawzięcie się potykali, że poganie w 22 szturmach do murów przypuszczonych 25 tysięcy żołnierza utracili. Z 300 ludzi pozostałych przy życiu i wziętych w niewolę żaden nie był bez rany. Dowód to jawny ich nieustraszonej dzielności męstwa, z jakim bronili miejsc im wyznaczonych. Zdała się także nieprzyjacielowi mała forteca, czy raczej wieża, w pośród jeziora stojąca, której obronę powierzono Don Juanowi z Anquera, rycerzowi z Walencji, wielką sławą się cieszącemu. Turkowie pochwycili Don Pedra Puertaquerro, zwierzchniego wodza Goletty, który uczynił wszystko, co w jego mocy leżało, aby twierdzę obronić. Utrata jej tak go zasmuciła, że serce mu pękło z żalu, gdy był jako jeniec do Stambułu wieziony. Komendant twierdzy Gabriel Salbejoni, mediolański szlachcic, znakomity inżynier i dzielny żołnierz, był także w niewolę zabrany. Wielu ludzi znakomitych w tych 2 fortecach życie dało, między innymi Pagandoria, kawaler zakonu świętego Jana, człowiek wielce wspaniały, jak to dowodnie okazała jego hojność, którą miał dla brata, sławnego Giovanni Andrea Doria. Śmierć jego jeszcze żałośniejszą uczyniło to, że był zabił przez Arabów, którym po dobyciu fortecy się powierzył. Arabowie przyrzekli mu, że go odwiozą w mauretańskim przebraniu aż do Tabarki, małego portu, który na tych wybrzeżach posiadają Gęłańczycy, zajmujący się połowem korali. Ucięli mu głowę i przynieśli ją wodzowi floty tureckiej, który ich nagrodził wedle przysłowia kastylijskiego, co powiada, choć zdradę lubią, zdrajców nienawidzą, gdyż wszystkich kazał powiesić za karę, że mu jeńca żywego nie przywiedli. Między chrześcijanami, którzy w twierdzy pojmani zostali, był niejaki Don Pedro de Aquilar, nie wiedzieć z jakich okolic Andaluzji ród swój wywodzący, chorąży, dzielny żołnierz i człowiek niepospolitego rozumu. W składaniu wierszy wielce był zawołany. Mówię to wszystko dlatego, że traf zdarzył, iż nalazł się na tej samej galerze i na tej samej ławie wioślarskiej, co ja, jako niewolnik mego pana. Nim myśmy ten port opuścili, rycerz ułożył 2 sonety na kształt epitafium. Jeden był w Golecie, zaś drugi twierdzy poświęcony. Przechowałem je w pamięci i chciałbym je tutaj przytoczyć, mniemając, że nie będzie przykro wielmożnemu państwu posłuchać ich. Gdy tylko niewolnik wymienił Don Pedra de Aquilar, Don Ferdynand spojrzał na swoich towarzyszy. Wszyscy trzej uśmiechnęli się pod wąsem. Gdy mowa zeszła na sonety, jeden z nich rzekł: — Proszę wielmożnego pana, abyś nim dalej pójdziesz, oznajmił, co się stało z tym wspomnianym Don Pedrem de Aquilar. — Wiem jedno — odparł niewolnik — że po 2 latach pobytu w Konstantynopolu umknął w przebraniu Arnauty, pospołu z pewnym szpiegiem Greczynem. Nie jestem powiadomiony, czy mu się udało odzyskać wolność upragnioną. Tuszę jednak, że tak, gdyż po roku ujrzałem znów w Stambule Greczyna, którego jednak nie miałem sposobności spytać o powodzenie całego przedsięwzięcia.
— Tak, jest wolny — odparł rycerz. — Ów Don Pedro jest moim bratem. Teraz znajduje się w Hiszpanii. Dobrze mu się wiedzie. Ożenił się i ma 3 dzieci.
— Bogu Najwyższemu dzięki — rzekł niewolnik — za te łaski, którymi go obdarzył. Nie masz, jak mniemam, większego szczęścia na ziemi, jak szczęście z odzyskania wolności płynące. — Umiem te wiersze na pamięć, które mój brat ułożył — rzekł rycerz. — Powiedzcie je zatem, wasza miłość — odparł niewolnik — gdyż ani chybi składniej wam to pójdzie, niźli mnie. — Z wielką chęcią to uczynię — rzekł rycerz. Sonet obrócony do Goletty taki jest.
Czyta Reda Haddad.